Szanowni Państwo, naszym gościem w aktualnościach dnia jest pan Jacek Sasin, wicepremier, minister aktywów państwowych. Witamy serdecznie, panie premierze, na naszej antenie.
Witam, szczęść Boże.
Panie premierze, tarcza wchodzi w życie, uruchomiono też stronę internetową z niezbędnymi informacjami. Błyskawicznie, tak można powiedzieć, przygotowana przez rząd, sprawnie uchwalona przez Sejm, też podpisana przez pana prezydenta. Tarcza antykryzysowa wchodzi w życie. Chociaż wielu mówi, czy to wszystko, na co nas dzisiaj stać i czy wszyscy zostaną tą tarczą osłonięci, czy nasza gospodarka jakoś tak zostanie ochroniona przed upadkiem?
Czy na pewno możemy się spodziewać kryzysu wielkich rozmiarów? To, co dzieje się już w tej chwili i to, co przed nami, to rzeczywiście duże perturbacje w gospodarce spowodowane ograniczeniami i konsekwencjami epidemii, która dzisiaj jest plagą dla Europy, ale również dla Polski. My przygotowaliśmy rzeczywiście bardzo szybko te rozwiązania, które mają dzisiaj w takiej krótkiej perspektywie czasu ochronić przede wszystkim te najmniejsze firmy, małe, średnie, ale również tych Polaków, którzy jako mikroprzedsiębiorcy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, tak aby mogli przetrwać ten pierwszy okres takiego zamrożenia gospodarki i by mogli wznowić swoją działalność po tym, jak ta główna fala epidemii minie i wtedy, kiedy będziemy mogli już powoli wracać do normalnego życia. I te rozwiązania są właśnie na to nastawione, na ochronę miejsc pracy, no temu służą te dopłaty do pensji, tak aby zachęcić przedsiębiorców do niezwalniania pracowników, czy też 3-miesięczna ulga w płaceniu ZUS-u, czy też wsparcie takie dla tych małych firm w postaci pożyczki, ale pożyczki, która może być umorzona w wysokości 5 000 zł i inne rozwiązania, które zostały w tych przepisach zawarte. One oczywiście w żadnym wypadku, i mówimy to uczciwie, nie zrekompensują wszystkich strat. To jest niemożliwe. Te straty są na tyle duże i w Polsce, i w innych krajach europejskich, że żaden z tych krajów nie będzie w stanie spowodować, że przedsiębiorcy czy obywatele nie poniosą żadnego uszczerbku. Chodzi tylko o to, aby ten uszczerbek był na tyle nieduży, aby firmy mogły przetrwać, bo przyjdzie ten moment, kiedy będziemy mogli zacząć normalnie funkcjonować i wtedy potrzebny jest potencjał, potrzebni są pracownicy, potrzebna jest możliwość szybkiego reaktywowania gospodarki. To nam przyświecało, tak dlatego zależało nam na czasie, no bo w przypadku wielu tych najmniejszych firm, czy tych samozatrudnionych, właściwie każdy dzień się liczy, no każdy dzień przestoju, każdy dzień konieczności ponoszenia opłat podatków, składek mógł być dniem ostatnim prowadzenia tej działalności. No udało nam się rzeczywiście dość szybko, tak jak ojciec zauważył, przejść tą procedurę. Ustawa już weszła w życie, już jest realizowana. Przygotowujemy też w tej chwili kolejny zestaw rozwiązań, bo każdy dzień przynosi nowe informacje, mówi o nowych zagrożeniach i musimy na nie reagować. Myślę, że w najbliższym czasie będziemy w stanie przedstawić też kolejne propozycje, które będą odpowiadały na oczekiwania polskich przedsiębiorców.
Przedsiębiorcy gremialnie nazywają tarczę antykryzysową rządu jedynie taką kroplówką, tak, która wystarczy, aby nie zbankrutować w najbliższych tygodniach. No i myślą już o tym, żeby na przykład była tarcza 2.0. Co o tym pan sądzi, czy państwo sądzicie, rządzący?
Znaczy to rzeczywiście jest słuszne porównanie do kroplówki, bo taki był niejako cel, taki cel nam przyświecał, żebyśmy właśnie stworzyli mechanizm, który spowoduje, że firmy nie upadną, że przetrwają ten trudny moment i będą mogły wznowić działalność, a najbardziej zależy nam na utrzymaniu jak największej ilości miejsc pracy, bo wiemy jaką tragedią dla bardzo wielu polskich rodzin była plaga bezrobocia, jaką dumą napawało nas to, że udało się właściwie w dużej mierze tą plagę przezwyciężyć i ostatnie, czego byśmy sobie dzisiaj życzyli, to powrót do bezrobocia w dużych rozmiarach, a dodatkowo nie da się szybko rozkręcić gospodarki, a to będzie nam niezwykle potrzebne, żeby z tego okresu kryzysu wejść do tego okresu wybicia się czy odbicia się gospodarki. Znowu to będzie niezwykle ważne, żeby to nastąpiło jak najszybciej, bez wykwalifikowanej kadry gotowej podjąć tą pracę niemal natychmiast. Więc to rzeczywiście jest takie rozwiązania na przetrwanie. Natomiast dzisiaj rozmawiamy oczywiście o tym już, co będzie po tym kryzysie i po tym kryzysie.
Jak długo będzie taka recesja trwała, tak? Bo świadomi jesteśmy tego, że jakaś recesja na całą gospodarkę przyjdzie.
To na pewno tak, natomiast tu nie ma możliwości, żeby było inaczej. Natomiast chodzi też o to, żeby jak najszybciej z tej recesji zacząć wychodzić. No, dzisiaj eksperci oczywiście zakładając, że prawdziwe są te symulacje, które mówią, że no, gdzieś do lata będziemy mogli mówić o tym, że ta epidemia wygaśnie. Mówią o tym, że jeśli chodzi o drugi i trzeci kwartał, to rzeczywiście będzie widoczne bardzo poważne spowolnienie czy recesja, skutkująca również negatywnymi skutkami społecznymi, ale że w czwartym kwartale być może będziemy się mogli spodziewać już pewnego odbicia. I teraz oczywiście jest pytanie, jak szybko to odbicie będzie następować. Czy, jak to mówią ekonomiści, będzie miało kształt litery U, czyli takiego powolnego wznoszenia się, czy też litery V, czyli takiego rzeczywiście mocnego odbicia i powrotu, szybkiego powrotu na drogę wysokiego wzrostu gospodarczego. No, życzylibyśmy sobie tego drugiego modelu, ale to rzeczywiście wymaga dzisiaj dobrych i mądrych decyzji, które będą skutkowały tym, że jak będzie to możliwe, gospodarka szybko zaskoczy na swoje dawne tory. I to dotyczy zarówno tych małych, średnich firm, ale również dotyczy dużych firm, bo też musimy sobie wyraźnie zdać sprawę, że te duże firmy poprzez swoje inwestycje, poprzez to, że kooperują z bardzo wieloma małymi przedsiębiorstwami, one będą tym kołem zamachowym gospodarki. I tutaj w tym kontekście również jest kwestia spółek Skarbu Państwa.
No właśnie chciałem o to zapytać. Pan jest odpowiedzialny za te aktywa państwowe, czy za spółki Skarbu Państwa. Jak nasze firmy państwowe się mają, bo słyszymy co chwilę, że włączają się, że wspierają pieniądze, całą gospodarkę polską, nie tylko myśląc o sobie, czy zabezpieczeniu swojego bytu.
Tak, tak rzeczywiście jest. Spółki Skarbu Państwa będą kluczowe dla tego odbicia gospodarczego. To, co zacząłem mówić, to one będą miały największy potencjał do tego, żeby budować wzrost gospodarczy. Dzisiaj te spółki rzeczywiście działają w bardzo trudnej sytuacji, bo wiele z nich boryka się z problemami nie mniejszymi, a na pewno dużo większej skali niż te małe przedsiębiorstwa. No, żeby daleko nie szukać chociażby Polskie Linie Lotnicze LOT, nasza duma. Te linie, które dzisiaj od kilku tygodni już są uziemione, właściwie realizują tylko loty w ramach programu Powrót do Domu i robią to bardzo dobrze. Rzeczywiście przywożą do Polski Polaków z całej kuli ziemskiej. Natomiast dzisiaj przewidujemy, i takie są prognozy, że te linie będą uziemione jeszcze przez bardzo wiele miesięcy i dzisiaj bardzo pilnie opracowujemy program przetrwania, program, który będzie się wiązał nie tylko z pewną restrukturyzacją firmy, ale również z koniecznością udzielenia jej pomocy publicznej z budżetu państwa, co do tego nie ma wątpliwości. I tak jest również w innych branżach, w energetyce, w górnictwie. Tu sytuacja jest bardzo, bardzo trudna, ta branża transportowa, ale również, czyli PKP chociażby, ale też branża hotelowa. Mamy Polski Holding Hotelowy, czyli który grupuje te państwowe hotele. Tutaj również nie ma ruchu. No, to nam co prawda umożliwia dzisiaj wykorzystanie tych hoteli na takie miejsca kwarantanny. To robimy, bo dzisiaj wszystkie spółki Skarbu Państwa stanęły w jednym szeregu do dyspozycji państwa polskiego i jego obywateli właśnie w walce z epidemią. Pomagają, kładą swoje pieniądze. Prawie 100 milionów złotych w tej chwili wyłożyły w takiej prostej gotówce spółki Skarbu Państwa poprzez swoje fundacje na zakupy sprzętu medycznego. Same ten sprzęt kupują za granicą, ściągają je do Polski. Tutaj Orlen czy KGHM to są te firmy, które najmocniej rzeczywiście te zakupy realizują. Samoloty już przylatują do Polski z tym zakupionymi maseczkami, z fartuchami, innym sprzętem niezbędnym, goglami niezbędnym dzisiaj do tego, żeby się zabezpieczać przed zarazą. To jest produkcja, która została chociażby płynu dezynfekcyjnego czy maseczek, która została w wielu firmach wdrożona. Tutaj Orlen był rzeczywiście prekursorem, ale potem poszli tą drogą kolejni. I to są również takie działania oddelegowujące pracowników do wykonywania zadań niezbędnych, jak chociażby infolinia medyczna, niezwykle ważna, bo dostęp do informacji dla obywateli jest przecież bardzo ważny w takich trudnych czasach. Czy też świadczenia takie materialne, jak samochody przekazywane przez PZU, Totalizator czy Pocztę Polską na rzecz inspekcji sanitarnej. No, tych działań jest rzeczywiście niezwykle dużo. To pokazuje, jak ważne jest, żeby te spółki Skarbu Państwa rzeczywiście dalej były w rękach państwa, bo dzisiaj dają one państwu polskiemu narzędzia do ręki, do tego, żeby jeszcze skuteczniej te działania zabezpieczające obywateli przed epidemią prowadzić.
Panie premierze, chciałem się zapytać o jedną sprawę. Wczoraj pan też już komentował w Telewizji Polskiej sprawę polskiego górnictwa naftowego i gazownictwa. To największa spółka Skarbu Państwa. Mamy orzeczenie Trybunału Arbitrażowego. Tutaj chodziło o tą zmowę, ten spór cenowy z Gazpromem. No i kwestia też kontraktu jamalskiego z Rosją, takie uzależnienie się od gazu rosyjskiego.
Tak, to jest ogromny sukces. Udało się rzeczywiście, przedwczoraj zapadł wyrok Trybunału Arbitrażowego w Sztokholmie w sporze, który był toczony przez PGNiG z Gazpromem od 2014 roku, ale sama skarga do Trybunału to jest wiosna 2015 roku. Spór dotyczył wysokości opłat za gaz, który jest sprowadzany do Polski z Rosji. No, nasi poprzednicy z rządu PO-PSL podpisali rzeczywiście niekorzystny kontrakt. Kontrakt, który dawał stronie rosyjskiej możliwość narzucania cen całkowicie nierynkowych, cen najwyższych cen w Europie. Polska płaciła za gaz najwyższe ceny w całej Unii Europejskiej. To jest całkowicie nieuzasadnione od strony takiej wolnorynkowej, od strony oszacowania wartości tego paliwa. To były ceny, które no, w wyniku właśnie takiego szantażu, jednostronnego szantażu ze strony Rosji byliśmy zmuszeni płacić. Udało się potwierdzić nasze twierdzenia, że ta cena jest za wysoka. Trybunał nakazał rosyjskiemu Gazpromowi nie tylko obniżenie ceny do ceny rzeczywistej, ceny rynkowej gazu, ale również nakazał zwrócić te nadpłacone pieniądze za ostatnie kilka lat. To jest w sumie ponad 6 miliardów złotych, 6,2 miliarda złotych, czyli 1,5 miliarda dolarów. Na taką kwotę opiewa rzeczywiście ta nadpłata. Dodatkowo, tak jak powiedziałem, już do przodu będziemy płacić niższą cenę. To potwierdza, że ta nasza polityka Prawa i Sprawiedliwości, naszego rządu, uniezależniania się od dostaw rosyjskich jest polityką słuszną, bo Rosjanie stosują rzeczywiście szantaż, wymuszają nie tylko wysokie ceny, ale również w sposób nieuzasadniony, a tak zdarzało się kilkakrotnie w ostatnich latach, zmniejszali ilość paliwa, które było dostarczane do Polski. My dzisiaj dzięki dobrym decyzjom podjętym przez świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego możemy mówić, że już w perspektywie najbliższych 2 lat, bo do końca 2022 roku, kiedy wygaśnie ten jamalski kontrakt, będziemy mogli powiedzieć, że Polska już jest od gazu rosyjskiego całkowicie uniezależniona. Dzięki właśnie tym decyzjom prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który podjął decyzję o budowie gazoportu, przede wszystkim gazoportu w Świnoujściu, to nam pozwala wprowadzać dzisiaj skroplony gaz z Zatoki Perskiej, ze Stanów Zjednoczonych, czy podjęta również przez nasz rząd budowa w rurociągu Baltic Pipe, który pozwoli nam wprowadzać gaz norweski. Będziemy w stanie po wygaśnięciu tego kontraktu jamalskiego zapewnić potrzebne ilości gazu dla Polski, dla polskiej gospodarki, dla Polaków z innych źródeł niż źródła rosyjskie.
A Gazprom wróci nam te 1,5 miliarda, bo takie są szacunki PGNiG?
Tak, Gazprom będzie musiał zwrócić PGNiG-owi, Polskiemu Górnictwu Naftowemu i Gazownictwu, te 1,5 miliarda dolarów, czyli ponad 6 miliardów złotych. To są pieniądze, które przede wszystkim posłużą na przyspieszenie inwestycji w infrastrukturę gazową, tak żebyśmy mogli rzeczywiście dużo szybciej, dużo skuteczniej zapewnić nam tą niezależność energetyczną, tą dywersyfikację dostaw, tak żebyśmy mogli już na trwale powiedzieć, że Polska nie jest uzależniona od dostaw gazu tylko z jednego kierunku i to tak niepewnego i tak upolitycznionego jak kierunek rosyjski.
Bardzo dziękuję panie premierze za rozmowę i komentarz.
Dziękuję bardzo. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Naszym gościem był pan Jacek Sasin, wicepremier i minister aktywów państwowych. To były aktualności dnia.